Wprawdzie tutaj w zgromadzeniu prowadzimy sobie pewne badania, ażeby to jest więcej, bardziej nasza społeczność jest tak zwana ogólna, może weźmiemy sobie jakieś tematy Pisma Świętego. Jak nam jest, drodzy braterstwo, wiadome, że Pismo Święte jest obfite. Oczywiście jest bogate w treści, bogate w nauce i dlatego cokolwiek się weźmie, to uważam pewne błogosławieństwo z niego się otrzyma. Może dzisiaj weźmiemy sobie jeden z tematów, który nazwiemy sobie tak. Jordan wrócił się nazad. Słowa te mamy zapisane w psalmie 114, a w trzecim wierszu mówi tak. To widząc morze uciekło, a Jordan wrócił się nazad. Psalmista Dawid, który pisał swoje psalmy, te jego psalmy były często śpiewane w później świątyni, to często opiewał wydarzenia z przeszłości, a często tak samo opiewał wydarzenia, które mają się stać na przyszłość. I tutaj, co jest opisane, to jest zupełne wydarzenie. Wprawdzie to jest opisane w ten sposób, gdyż to jest wyrażenie poetyckie, że Jordan wrócił się nazad. O tej rzece Jordan my dzisiaj sobie pomówimy. Uważam, że ona jest dość ciekawa rzeka, a szczególnie nawet w dniach dzisiejszych, gdyż o Jordanie bardzo dużo się mówi. Często się słyszy wydarzenie na Bliskim Wschodzie, często starczki koło Jordanu, a nawet powstało jedno państwo, które nazywa się od tej rzeki Jordania. W starożytności Izraelici mieszkali na zachodnim brzegu Jordanu, to mówili tam za Jordania, po przeciwnej stronie rzeki lub nazywali Transjordania. Jak już powiedzieliśmy, rzeka Jordan wypływa z gór antylibańskich, przepływa przez krainę izraelską i wpada do Morza Martwego. Wypływa z gór Antylibanu, tam Liban góry są, płynie przez ziemię izraelską, przedziela je na dwie połowy, no i później wpada do Morza Martwego. Długość tej rzeki nie jest bardzo długa, bo jest około 220 km. Musimy powiedzieć, że rzeka bardzo krótka, prawda? Bo już dzisiaj wiemy, każdy jeden z młodych wie, że w Polsce Wisła ma ile kilometrów, który się nam powie? No, zawiodłem się. Masunia? No, kto nam powie?
1065.
Ty ponad 1000 kilometrów, dosłownie 1060 czy 65 kilometrów. No, to jest jeszcze rzeka krótka, prawda, Wisła. Bo są rzeki wiele dłuższe, jak Nil, która ma 6000 km. Czy Amazonka z jej dopływami to będzie miała jeszcze więcej. Czy w Ameryce widzimy tak zwane Mississippi, Missouri, która jest rzeka, no dwie rzeki razem połączone są najdłuższe. W każdym bądź razie nie o to się rozchodzi, nie jest zbyt długa, ani zbyt szeroka, lecz o tej rzeczy Pismo Święte bardzo dużo wspomina i my o niej sobie dzisiaj wspomnimy. Była ona świadkiem wielu zjawisk i cudów naszego Pana, które Pan Jezus najwięcej nauczał nad Jordanem. W Jordanie przyjął chrzest, często nad Jordanem się zbierał lud i on nauczał, Chrystus Pan nad tą rzeką Jordan. Płynie ona z gór i wpada do Morza Martwego, które jest depresją. 394 metry niżej Morze Martwe jest, niż przeciętnie morza są wszyscy. 394 km. Metry, przepraszam. Gdyby tam był dopływ do innych mórz, to byłoby cała ta okolica z zupełności była zalana. Tam, jak już powiedzieliśmy, jest depresja. Woda Jordanu jest bystra, bo płynie z gór. Nie jest ona bardzo czysta, bo płynąc bystro obrywa brzegi i dlatego ta woda nie jest bardzo czysta. Jak już powiedzieliśmy, lecz widzimy, jest dość brudna woda. I nawet, jak później będziemy wspominali, że niektórzy o Jordanie nazywali się, że ta rzeka jest brudna. Słowo Jordan na polskie nam znaczy osądzony, potępiony. I w tej rzece Jordanie pokazana jest cała ludzkość, która znajduje się pod przekleństwem wyroku boskiego, które Adam ściągnął już na siebie wtedy, kiedy zerwał owoc zakazany. A Pan Bóg jemu powiedział, że dnia, którego jeść będziesz, śmiercią umrzesz. I od tej pory rodze ludzkie znajduje się pod boskim osądzeniem, potępieniem. Zrzeszyłeś, Adamie, nie masz prawa życia. Tak, drodzy braterstwo, nam dobrze jest znane, że jak ta rzeka opływa z góry, tak Adam kiedyś był w stanie doskonałym, wysoko stał. Wysoko był postawiony. Jak każda rzeka, która bierze początek, to wypływa z małego strumyka, gdybyśmy zobaczyli może czy Wisła nasza, która z dwóch wypływa, prawda? No, czy jakiś inny, to jest mały strumyczek. Później zrywają się inne jeszcze rzeki, strumyki. No i w końcu, kiedy wpada do morza, jest potężna rzeka. Tak podobnie Jordan, wypływając z góry, był małym strumykiem. Tak podobnie rodzaj ludzki, kiedyś był mało liczebno, bo zaledwie stanowiło dwie osoby, jedna para ludzi, z którego powstał wielki naród, jak dzisiaj rodzaj ludzki, jest ponad 4 miliardy ludzkości na ziemi żyje. A ile już pomarło, no to nawet nie wiemy. I podobnie, jak już powiedzieliśmy, które podobnie jak ta rzeka płynie z góry, tak człowiek od doskonałości do większej degradacji człowiek wpada. Im dalej od tej góry, tym większa degradacja, tym więcej rzeka jest brudna, już blisko wpadania do Morza Martwego. Tak podobnie wygląda dzisiejszy rodzaj ludzki. Większy grzech, degradacja, upadek. No i oczywiście krótsze to płynięcie tego człowieka do tego Morza Martwego, krótsze życie. Wyobraźmy sobie, nasz pierwszy człowiek Adam żył 930 lat, a dzisiaj człowiek żyje 50, 70, 80 lat, to się już liczy prawie, że nie życie. Może do 50 to jeszcze jako tako życie, ale po 50 to już nie ma człowieka, żeby go coś nie bolało, żeby się nie skarżył. I tak jest życie krótkotrwałe. Jak już powiedzieliśmy, że ta rzeka Jordan wpada do Morza Martwego i codziennie tam się wlewa wiele, wiele wody. I pamiętajmy, że to Morze Martwe nie ma odpływu, nie łączy się z innymi morzami i nigdy okolica nie jest zalana. Dlatego, że tam jest wielkie parowanie wody i ta woda, która wpływa do tego morza, wyparuje i znów tej morze zawsze pozostaje w jednym tym stanie. Tak podobnie rodzaj ludzki, ile to już ludzi poszło do grobu. Gdybyśmy wzięli dzisiaj całą naszą ziemię, to może byśmy powiedzieli, że jest jednym wielkim cmentarzyskiem. Ale czy ziemia, grób powiedziała, że dosyć ma? Tak jak Morze Martwe nie powiedziało, że już dosyć, nie potrzeba mi tej wody jordańskiej, tak w dalszym ciągu grób jeszcze nie powiedział, że jej dosyć. Co jeszcze ciekawe, że Morze Martwe nazywa się dlatego martwe, że tam nic w tym morzu nie ma żadnego życia, ani tam ryby, ani żaby, ani kraby, ani nic tam nie żyje. Bo woda jest bardzo zasolona, tam jest 24% soli. Często nieraz pokazuje ci, które nad Morzem Martwym bywali, bracia nasi czy coś, że po prostu ktoś się pójdzie kąpać, położy się na plecach, czyta sobie gazetę, on nie utonie. Nie utonie, bo tak jest przesolone potężna sól, że ta sól wypycha człowieka. Wszystko, cokolwiek znajduje się w środku, to zostanie na wierzch. Tak podobnie, drodzy braterstwo, Morze Martwe przedstawia śmierć. Śmierć, który rodzaj ludzki, będąc kiedyś w stanie doskonałym, góry Libanu, wspaniałe góry, o których często psalmista Dawid opiewał, góra Hermonu, inne, które stanowią tę część tego Libanu. A później, kiedy człowiek grzeszył, i tak ten rodzaj ludzki płynie jak ta rzeka Jordan. Płynie, aż pada ostatek do Morza Martwego. Tak życie ludzkości kończy się właśnie w śmierci. Gdzie jak w Morzu Martwym nic nie żyje, tak podobnie i w śmierci, czy kaznodzieja Salomon mówi, czytamy o 9 rozdziale, a 10 wierszu następujące zdanie mój tam. Wszystko, co przeciwleśnie ręka Twoje do czynienia czyni według możności Twojej. Albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego Ty, czy chcesz, czy nie chcesz, to co? Idziesz. A jak ta woda, która płynie z góry, woda ma do tego, że nigdy pod górę nie płynie. A jeżeli je ma te spadku, zawsze będzie płynęła na dół. Jak woda Jordanu wpadała do morza, czy chce, czy nie chce, tak podobnie. I tutaj psalmista, kaznodzieja Salomon mówi, i ty idziesz do drogą. Jak może martwym powiedzieliśmy, że tam nic nie żyje, nie ma żadnego życia. Tak, w grobie nie ma żadnej myśli, umiejętności, wiedzy, nic w grobie nie ma. Człowiek umiera i tyle, ile do grobu poszło, ile ludzi poszło do grobu, zdawałoby się, że ziemia powinna się podnieść, powiększyć objętość ziemi. Tak jak w morzu widzimy, zawsze pozostaje tyle samo wody, tak ludzkość idąc do grobu, to samo ziemia w takim stanie pozostaje. Po raz pierwszy o tej rzeczy jest wspomniane, że Lot osiedlił się na równinach Jordanu i czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 13 rozdziale, a weźmiemy sobie 10-11 wiersz. Wydarzenie tam jest opisane, że kiedy wyszedł Abraham i Lot z Ur Chaldejskiego, przyszli do Haranu, później przyszli do ziemi obiecanej. Dopóki byli jeszcze ludźmi biednymi, to tak długo się między sobą zgadzali. Ale kiedy się wzbogacili do tego stopnia, że jest powiedziane, że ziemia dla nich już była ciasną, to nastąpiły utarczki między pasterzami. I wtedy Abraham powiedział do Lota: po co się mamy kłócić? Ziemia jest wielka, nie jest jeszcze zaludniona. Jak ty pójdziesz na wschód, to ja pójdę na zachód. Jak ty pójdziesz na zachód, to ja na wschód. Jak ty na południe, to ja na północ. Po co się mamy kłócić, bo jesteśmy braćmi? I wtedy dopiero po raz pierwszy Lot pojrzał i zobaczył równinę nad Jordanem, o której jest powiedziane tak: wtedy podniósł Lot oczy swe, obaczył wszystkie równiny nad Jordanem i wszystka wilgotna była przed tym. Nie zatracił pan Sodomy i Gomory jako sad pański, jako ziemia egipska idąc do Azora. Tak wspaniała ziemia nad Jordanem kiedyś była, jak sad pański, jak Eden, jak ogród boski był. I jest powiedziane: obrał sobie Lot wszystko one równina nad Jordanem i odszedł Lot u wschodu słońca i rozłączyli się bracia jeden od drugiego. Jak już powiedzieliśmy, że pierwsze o Jordanie wspomniane dopiero za czasów Abrahama, że Lot obrał sobie równinę nad Jordanem, ziemia wspaniała, posiadał dużo pasy, dużo bydła, było dużo pastw i wszystko było, i wtedy zdawało mu się, że się będzie czuł bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ale to tylko się zdawało. Często tak samo się zdaje i nam, że lepiej tam nam się będzie płodzić, jest lepsze życie, lepsze zarobki, lżejsze życie, tam nam będzie lepiej. Ale to nam się tylko tak zdaje. Bo jak kiedy bierzemy historię z Lota i naukę z niego weźmiemy, to później gorzko w swoim życiu żałował, dwa razy tego żałował. Raz, że napadli inni królowie, dostał się do niewoli, to dzięki Abrahamowi, który jego uwolnił, ale to jeszcze nie poskutkowało. Drugi raz, kiedy spadła właśnie siarka, zapaliła się ta wszystka ziemia, ogień z nieba spalił, Sodomczyków, gdzie Lot mieszkał, a on tylko tak jak się urodził, został wyprowadzony, jeszcze żonę stracił. Żałował bardzo. Często tak samo, drodzy braterstwo, i my się patrzymy. Ta równina nad Jordanem, jak już powiedzieliśmy, Jordan przedstawia osądzony, potępiony cała ludzkość. A ta znów równina nad Jordanem, podobna jako ogród Eden, to nam może pięknie przedstawiać świat i jego powabę. Zdaje się, jakie to piękne, jakie to miłe, jak można sobie nieraz w życiu poradzić, lżejsze życie, pojechać gdzieś, zdobyć coś innego, to nam się tylko tak zdaje, a później w życiu bardzo żałujemy. I często ludzie Boży, którzy tylko na pierwszy rzut oka pierwsze stanowili rzeczy ziemskie, wartość ziemską, to później żałowali. Natomiast Abraham poszedł w krainę górzystą, ale z Panem pozostał, dlatego Pan mu błogosławił. No jak już powiedzieliśmy, lekcja dla nas jest, żebyśmy zawsze rzeczy duchowe na pierwszym miejscu stawiali, rzeczy ziemskie na drugim, a na pewno Pan nam będzie błogosławił. Kraina nad Jordanem była zawsze ponętną do ludzi Bożych. Także często wielu sobie ją brało, a później bardzo żałowali, podobnie jak Lot. Tam Pan Jezus nad nią to nauczał i ludzie do Niego się zbierali, wiele cudów dokonywał, dlatego i my nad tą rzeką się będziemy zastanawiać. Naród izraelski przechodził przez tę rzekę Jordan, gdy wychodził z Egiptu. Kiedy my wyszli z Egiptu i szli do ziemi obiecanej, maszerowali 40 lat. Mogli było przejść poza Jordanem. Niekoniecznie trzeba było przechodzić przez Jordan. Mogli obejść Morze Martwe od południa, zajść do ziemi obiecanej. Lecz Pan Bóg tak ich poprowadził za pośrednictwem Mojżesza, że przechodzili przez tą ziemię, przez rzekę Jordan. Dlaczego Pan Bóg tak przeprowadził? Uważam, że nie tylko lekcja dla nich tam była, ale tak samo lekcja miała posłużyć i dla nas, i my się nad tym będziemy zastanawiać. Tak podobnie lud poświęcony, który wychodzi spoza figuralnego Egiptu, czyli ze świata, musi przejść rzekę Jordan, która nas często oddziela od niebieskiego Chanaanu. Jak Izraelici, kiedy przyszli nad rzekę Jordan, już przez to rzeki widzieli ziemię obiecane, widzieli te piękne, wspaniale zboża, które rosły i te widzimy wspaniałą ziemię, o której Mojżesz poświęcił całe swoje życie, lecz nie mogli tam wejść, bo ich dzieliła nie bardzo szeroka i nie bardzo głęboka rzeka, ale ich jednak oddzielała. Tak podobnie i my, kiedy wychodzimy ze świata, kiedy patrzymy się, widzimy tą przyszłą ziemię chananejską, wspaniały kraj, widzimy restytucję, wspaniale widzimy życie duchowe, a jednak musimy jeszcze przejść przez tą rzekę Jordan. Opisane to jest w księdze Jozego, w 3 rozdziale od wiersza 12 do wiersza 17, jako czytamy mój tak. Przecież teraz obierzcie sobie 12 mężów z pokoleń izraelskich, po jednym mężu z każdego pokolenia. A gdy się zastanowią stopy nóg kapłanów, niosący skrzynię Pana panującego nad wszystką ziemią w wodzie jordańskiej, wtedy się wody jordańskie rozstąpią, tak iż woda płynąca z góry stanie w jednej kupie. I stało się, gdy się ruszył lud z namiotów swych, aby się przeprawili przez Jordan, a kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem. A gdy przyszli niosący skrzynię aż do Jordanu, a nogi kapłanów, którzy nieśli skrzynię, omoczyły się w brzegu wód, bo Jordan zbiera i wylewa na wszystkie brzegi swoje, na każdy czas żniwa. Wtedy się zastanowiły wody płynące z gór i stanęły w jednej kupie bardzo daleko od Adama, miasta, które jest ku stronie Sarta, a które płynęły na dół do Morza Pustego, Morza Słonego, zginęły i ustały, a tak lud przeprawiał się przeciwko Jerychu. A kapłani, którzy nieśli skrzynię przymierza pańskiego, stali na suszy pośród Jordanu, porządnie, a wszyscy Izraelczycy szli po suszy, aż się lud wszystkich przeprawił przez Jordan. Tu jest wydarzenie narodu izraelskiego, kiedy wyszli z niewoli egipskiej, jak już wspominamy. I wtedy trzeba było przejść przez rzekę Jordan. Działo się to podczas żniw. Dlaczego Pan Bóg tak doprowadzi, że toś mieli przechodzić przez żniwa? Żniwa. Bo w zasadzie Jordan przeciętnie nie jest szerszą rzeką jak 30 metrów. Przeciętnie. Ale kiedy rozlewa, to wtedy ma ponad 100 metrów szerokości. Około 100 metrów, może ponad 100-150 metrów szeroka rzeka jest. Z brzegów wylewa. I w tym okresie czasu Pan Bóg powiedział, zbierzcie się do Jozego, ogłoś, że trzeciego dnia wszyscy będą przechodzić, forsować rzekę Jordan. Dzisiaj, drodzy braterstwo, pamiętamy, że jeżeli jest wojna, to zawsze opór jest na rzece, bo trudno nieprzyjaciel, trudno mu się przedostać. Wprawdzie pod osłoną nocy, jakiś rakiet dymny, budują pontony, mosty pontonowe, szybko to jest dmuchane powietrzem, no i się przeprawiają, ale najwięcej ofiar wtedy ginie. Tak podobnie, gdy był naród izraelski przechodził w innym okresie czasu, wszyscy mieszkańcy Jerycha i Chananejczycy staliby nad rzeką Jordan i nie dopuszczaliby. Ale wtedy byli pewni, rzeka rozlała, kiedy jak kiedy, ale teraz jesteśmy wolni od tego narodu. I sobie przy żniwach pracowali, a Pan Bóg kazał im wtedy przechodzić i jakbyśmy można powiedzieć, okazja była wykorzystana. Tam jest powiedziane, że ta rzeka bardzo rozlewała podczas dni. Każdego żniwa rozlewała. Te żniwa przedstawiają żniwo wieku Ewangelii. I dzisiaj rzeczywiście żyjemy podczas tego żniwa i widzimy, jak Jordan pozafiguralny ludzkość rozlała. Jak już powiedzieliśmy, że tyle ludzi, jak istnieje od samego początku na kuli ziemskiej, ludzi nie żyło i co? Nie żyło do tej pory. Jak dzisiaj ludzi już 4 miliardy, a niektórzy mówią, że już nawet przekroczyliśmy 4 miliardy ludzkości żyje. Jak tam widzimy, ta rzeka rozlała, a rzeka przedstawia osądzony, potępiony, znajdujący się w grzechu, w degradacji, tak ludzkość coraz gorzej wpadła do degradacji, do upadku, do najgorszego rzeczy. I dzisiaj pozafiguralny Jordan rozlewa szeroko. Świat znajduje się w gorszym upadku według słów naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który powiedział w Ewangelii Świętego Mateusza w 24 rozdziale, a 12 wierszu mówi tam: a iście rozmnoży nieprawość, oziębnie miłość wielu. Czyli znajdujemy się w okresie czasu, gdzie nieprawość się rozmnożyła. Na świecie tylko grzech i degradacja. Chuligaństwo, narkomania, pijaństwo. I tak wygląda dzisiejsza cała ludzkość. Nikt się niczym nie przyjmuje, a tak samo brak tej miłości, zrozumienia jednym drugiego. W tym to okresie czasu Kościół przechodzi, jak tam naród izraelski przechodzili kapłani, tak podobnie i dzisiaj Kościół podczas żniwa wieku Ewangelii przechodzi. I ludzkość też ma przejść z jednej dyspensacji w drugą dyspensację. Znajdujemy się w okresie czasu, gdzie dyspensacja zachodzi okres za okres. I ludzkość bądź co bądź już przechodzi z jednej dyspensacji do drugiej. Wprawdzie nie przechodzi od odnowienia fizycznego, ani może moralnego, czy jakieś inne, ale lepsze życie dla ludzkości, życie widzimy naturalne, lepsze warunki życia, bądź co bądź to już przechodzi. Widzi, że człowiekowi się należą lepsze rzeczy, lepsze życie. Przez tą rzekę Jordan widzą, jest wspaniale, że ziemię chananejską, chociaż tak jak tam Izraelici nie posiadali wiary, dlatego ich Pan Bóg niszczył, tak dzisiaj ludzie nie posiadają, ale wiedzą, że myśmy powinni lepiej żyć, nie męczyć się na tym świecie i dlatego ten pęd do lepszego życia to nic innego, tylko w pewnym sensie przechodzenie właśnie przez tą rzekę Jordan. I dzisiaj, jak już powiedzieliśmy, Kościół przechodzi swoją przemianę stanu ziemskiego do stanu niebiańskiego. Kościół tak samo jak tam lewici, kapłani nieśli tą skrzynię, ma się zajmować sprawami duchowymi, wspaniałymi, które do nich należą. A resztę pod wodzą pozafiguralnego Józefa, Chrystusa, rodzaj ludzki zostanie przeprowadzony do lepszego życia. Spod panowania grzechu królestwo Chrystusowe będą przeprowadzeni. Ktoś by mógł powiedzieć: bracia, ale to twoje może dosłownie takie tłumaczenie, że Jordan przedstawia ludzkość, bo cię to tak pasuje. Damy dowody Pisma Świętego, które nam raczej przekonają, że w Jordanie pokazana jest dzisiejsza cała ludzkość. I czytamy proroka Jeremiasza w 12 rozdziale, a 5 wierszu to mówi tak: ponieważ się spieszymy bieżącego do ustania przywodzą. Jakożbyś miał zdążyć przy koniach, a ponieważ ziemi pokoju, w którejś ufał, ustałaś, a co sprawić przy tej nadętości Jordanu? Nadęty, Jordan to był nadęty, jak już powiedzieliśmy, bystro płynie, rwie, ziemię obrywa i z niczym się nie liczy. Tak podobnie dzisiaj ludzkość pokazana jako ta nadętość. Słowo nadętość na polskie moglibyśmy przetłumaczyć bardziej pochodzenie to słowo z innych: dumny, pyszny, zarozumiały, gniewny, wymuszony, przesadny. Tak podobnie wygląda dzisiejsza ludzkość. Każdy się stara być pysznym, zarozumiałym, gniewnym. Nie by jeden drugiemu tylko nacisnął na palec, nadepnął, a już zobaczymy, pokaże swoje pazury. Czytamy jeszcze proroka Jeremiasza w 49 rozdziale, a 19 wierszu mówi tak: oto aczkolwiek jako lew występuje i bardziej niż nadęcie Jordanu się podnosi przeciwko przybytkowi mocnego. Wszakże go nagle wypędzę z tej ziemi, a tego, który jest obrany, przeloży nad nią, bo któż mnie jest podobny, kto mi da roh, a kto jest tym pasterzem, który się postawił przeciwko mnie. Tutaj właśnie Pan Bóg mówi o innych narodach, szczególnie o ziemi edomskiej, że Edomici tu byli pokazani jako lew występuje, pewni siebie. I jako ta nadętość Jordanu. Tak podobnie dzisiejsza ludzkość jest pewna siebie, tak jak ten Jordan jest nadęty, jak już tłumaczyliśmy, zarozumiany, pyszny. Jeżeli by ktoś miał jeszcze wątpliwości do tego, to niech tylko posłucha, co się pisze w gazetach, co w radiu się mówi. Każdy chwali się tylko, że my jesteśmy lepsi. Każdy tylko jest pewny siebie, zarozumiany, a drugiego stara się potępiać. Prorok Zachariasz w 11 rozdziale, a w 3 wierszu tu jeszcze tak jest, mówi tam. Głos narzekania pasterzy słyszany jest i zburzona jest wielmożność ich. Głos ryku lwion i zburzona jest pycha Jordanu. Zburzona jest pycha Jordanu. Jak już powiedzieliśmy, że gdzie panuje pycha, to gdzie, ale na świecie świat zarażony jest tą straszną chorobą pychy. Pycha jest choroba strasznie zaraźliwa. I co najgorsze, że człowiek nigdy nie wie, że on jest chory. Bo na inne choroby to by się leczył. Ale jeżeli ktoś będzie zarażony pychą, to on wszystkich będzie uważał za niemądry, wszystkich będzie uważał za chory, a że tylko on naprawdę jest człowiekiem zdrowym. Człowiek zarażony do pychy nie jest w stanie nic dobrego się nauczyć, do dobrego zdążać. Tak podobnie dzisiejsza ludzkość wygląda, że dzisiaj na nią lekarstwa nie ma, żeby ona się nawróciła sama do Boga. Jedynie jak wiemy, że Pan Bóg się wda tą sprawę, tak nasz naczelny tekst mówi, że Jordan się wrócił nazad, że przyjdzie kiedyś taki czas, że ludzkość z powrotem wróci się do pierwszego swojego stanu. Otóż pięknie pokazany jest dzisiejszy świat, który podobny jest tej rzece. Dumny, pyszny i zarozumiały. Lecz w tym czasie, kiedy naród izraelski miał ją przekroczyć, stał się cud. Jordan wrócił się nazad. Naród izraelski przeszedł po suszę. Znali tą rzekę, bo już kilka dni nad nią obozowali. Zdawali sobie sprawę, że teraz się nie da przejść przez tą rzekę. Nie wierzyli, żeby tu się stał jakiś cud. No w jaki sposób może być ta szeroka rzeka powstrzymana? Mostów pontonowych my nie mamy. To się nie da, trzeba przeczekać, aż się kiedyś widzimy, te wody upadną. I Pan Bóg wskazał, żeby przechodzili w tym okresie czasu. Bóg był mocny, uczynił cud, że ta rzeka się zatrzymała. Jak wiemy, prawdopodobnie nastąpiło tam oberwanie się góry i wody przestały płynąć. Nim widzimy ta góra, która się obsunęła, bo ona płynie między górami, później koryto jej. Nastąpiło prawdopodobnie trzęsienie ziemi. Część góry się obrwało, wody Jordanu się zatrzymały, a że z góry płynie, to reszty ta woda popłynęła do Morza Martwego i Izraelici wielką jednolałą przeszli na drugi brzeg Jordanu. Niektórzy obliczają, że zajęło im około 6 godzin sforsowania tej rzeki Jordan. Kiedy mieli przechodzić, a żeby naród izraelski większą miał wiarę w Boga, że to się nie stało rzeczą jakoś przypadkową, że to wydarzenie stało się z dozwolenia Bożego, to Bóg rozkazał, chociaż wszystkie wersety odczytywać nie będziemy, bo by nam zajęło bardzo dużo czasu, że kapłani mieli wziąć skrzynię przymierza, 4 kapłanów i iść 2000 łokci w górę tej rzeki, no i wchodzić do tej rzeki. Jak wchodzili do rzeki, tak ta woda upadała, aż weszli na środek rzeki i woda całkowicie spłynęła. I tak długo mieli stać i na swoich ramionach trzymać tą skrzynię przymierza, a w tym okresie czasu cały naród izraelski przechodził na drugi brzeg. Kiedy już naród izraelski przeszedł na drugi brzeg, to wtedy Józef powiedział, Bóg do Józefa, a Józef powiedział, wybierzcie 12 mężów z każdego pokolenia, każdy jeden mąż silny niech weźmie kamień na swoje ramiona i w tym miejscu, gdzie stały nogi kapłanów, uczyńcie tam taki pomnik. Na pamiątkę, że ci kapłani mieli umrzeć, zginąć w tych wodzach Jordanu. Że dzięki tym kapłanom myśmy przeszli. I oni mieli być ofiarowani. ale że Bóg nie pocha się śmierci, bo oni są ludzie jeszcze niedoskonali, grzeszni. Wobec tego na miejsce tych kapłanów powstanie 12 kamieni jako symbol, pamiątka wieczna, w jaki sposób myśmy przeszli to rzekę Jordan. Skrzynia przymierza, jak już powiedzieliśmy, posłał w górę 2000 lokci. 2000 lokci to nic innego, moglibyśmy się dopatrzyć, że 2000 lat naprzód Chrystus Pan pierwszy wszedł do rzeki Jordan, a za nim naśladowcy Chrystusowi przez cały wiek Ewangelii. I te wody Jordanu stopniowo nadejdzie taki czas, że dzięki ofierze Chrystusa, dzięki ofierze i Kościoła, rodzaj ludzki, jak tam rzeka Jordan została powstrzymana, tak rodzaj ludzki powróci do pierwszego stanu. Po tym czasie właśnie dopiero ludzkość przejdzie spod panowania złego pod panowanie sprawiedliwości. Daleko wody się zatrzymały od miasta Adama. No, było takie miasto, które nazywało się Adama. A czy to nam znów nie nasuwa coś na myśl, że przekleństwo, które stało się, to stało się na naszego ojca, który nazywał się jak? Adam się nazywał. Jezus umarł za Adama. Ofiara odkupienia się stała za pierwszego człowieka. Za niego ofiara była Chrystusa, a w nim za cały rodzaj ludzki Jezus dokonał swojej ofiary. Na miejscu, gdzie stały te stopy kapłanów, położono 12 kamieni, jak mówiliśmy. Jako wieczny pomnik. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno tam woda przewróciła ten pomnik, woda zabrała te kamienie, ale to nieważne. Ale w tym miejscu pozostał pomnik, wieczny pomnik, że tutaj stały stopy kapłanów. Tu kapłani dzięki tej arce przymierza się trzymali na swoich ramionach. Wody Jordanu się zatrzymały, a myśmy po suchu weszli do tej ziemi obiecanej. Ten pomnik z 12 kamieni, który miał reprezentować kapłanów w tamtym czasie, a kapłani przedstawiają lud poświęcony Kościół, czyli przedstawiają ciała Kościoła, które zawsze w grobach pozostaną. Oni nigdy w Kościół, które się poświęcili Bogu na służbę, nie powstaną jako ludzie. Oni powstaną jako nowe stworzenia, jako istoty duchowe powstaną, ale w tej ziemi, w tym Jordanie, pod tym przekleństwem ich ciała powstaną. Rodzaj ludzkich w ciałach pozostanie, bo będą tylko ludźmi cielesnymi, ale Kościół ich ciała powstaną. Ciało Chrystusa powstało w grobie i ciała Kościoła powstaną. To będzie wieczna pamiątka na wieczne, powieczne czasy będzie mówione, że dzięki tej ofierze naszego Zbawiciela, dzięki ofierze i tych, którzy szli śladami Jego przez 2000 lat, 2000 lokci szli za Nim, na swoich ramionach trzymali Arkę Przymierza, przedwieczny plan boski. Oni się tym pasjonowali. To dla nich była największa rozkosz. O tym myśleli, zastanawiali się, nawzajem sobie pomagali. Oni powstali jako istoty duchowe, ale ich ciała powstali w grobie. I dzięki temu my dzisiaj znajdujemy się w lepszym życiu, w lepszym świecie. Tak i też nic dziwnego, że psalmista później śpiewał i napisał ten psalm, jak sobie jego cały przeczytam, mój tak. Gdy wychodził Izrael z Egiptu i dom Jakubowy z narodu obcego, stał się Juda poświęceniem jego, Izrael panowaniem jego. To widząc morze uciekło, morze czerwone, o którym byśmy się musieli osobno zastanawiać, a Jordan wrócił się nazad. Góry skakały jako barany, pagórki jako jagnięta. Może coś ci się stało, żeś uciekło? Pyta się. Po Jordanie żeś się nazad wrócił. Co to się stało? Jak to się stało? My się dzisiaj zastanawiamy i mówimy prawdopodobnie. Wiemy, że Pan Bóg ma wielką siłę, ale to bądź co bądź był cud. Bóg mógł spodać taki cud, że się góra oberwała, zahamowała tą wodę. Tak samo jest powiedziane, że powstał silny wiatr, wody Czerwonego Morza zostały rozdzielone. Ale jakbyśmy jak najwięcej o tym mówili, to w dalszym ciągu musimy przejmować wiarą, bo to dla naszych umysłów ludzkich jest nie do pojęcia. Tak rodzaj ludzki przez całe wieki będzie o tym wspominał, będzie czcił i wielbił swojego Stwórcę za wielkie wydarzenie, które się stanął, a i tak w zupełności nie zrozumi boskiej potęgi i mocy. Może tuż ci się stało i żeś uciekło. W Jordanie żeś się na zatrucie. Góry żeś się skakale jako barany. Pagórki jako jagnięta. Przed obliczem pańskim zadrżała ziemia. Przed obliczem Boga Jakubowego, który obracał pokę w jezioro, a wód w krzemień w źródło wód. Tak, drodzy braterstwo, tak będzie rodzaj ludzki w powieczne czasy wspominać, jak psalmista Dawid później opisał w tym psalmie. Tak samo może się odnosić i dzisiaj do tego pozafiguralnego Izraela. Jak tu jest powiedziane, że Juda stał się poświęceniem jego. Juda poświęceniem, czyli tu jest kością, która się poświęci na tą ofiarę. Na odkupienie rodzaju ludzkiego, aby rodzaj ludzki powrócił z powrotem do społeczności z Bogiem, to się poświęci pierwszy Chrystus Pan, a za nim kością ten Juda. Bo Juda na pole burzą, a szum tego morza wszędzie możemy zobaczyć. Wszędzie tylko to morze poza sobą pozostaje iści. Komuniści, ateiści, anarchiści, jeszcze tam ateiści i inne rzeczy, to nic innego jak to właśnie morze. Czy nawet widzimy jakieś tam kapitaliści, to wszystko jest to morze, wzburzone morze. Ludzkość jest niezadowolona w ogóle z tego wszystkiego. I to jest powiedziane, cóż ci się stało, że morze uciekło. Przecież to wiecznie tak trwać nie będzie. Wszystko jest przejściowe. Jedynie Królestwo Boże wiecznie trwać będzie. I wtedy rodzaj ludzki będzie się zastanawiał, jak to mogło się stać, że takie potęgi były. Że tak ludzie byli niezadowoleni. Że tak to wszystko istniało, a dzisiaj znów nastąpił ład i porządek. Może uciekło, może nie ma. Tak i nic dziwnego, że psalmista, ten objawiciel Jan mówi, kiedy były zbudowane nowe niebiosa i nowa ziemia, to jak sobie zresztą przeczytamy, objawienie Jana, 21 rozdział, a pierwszy wiersz. Potem widział niebo nowe i ziemię nową. Ale pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. Bo morze uciekło. Gdzie ono uciekło, rozpłynęło się. Iż tych rzeczy, elementów nie będzie na historii. Uciekło, jak już powiedziemy, skończy się raz na zawsze. Jordan, ludzkość wróci się z powrotem. Morza już nie będzie w ogóle, ale ten Jordan pozafiguralny ludzkość będzie. Tylko już ludzkość więcej nie będzie płynęła od doskonałości do śmierci. Do grzechu, degradacji i wiecznej śmierci, jak z początku człowiek umierał. I gdyby nie ofiara Chrystusa, człowiek wiecznie by umarł. Ale że teraz powrotem od tego morza martwego, od tego grobu, może będzie z powrotem wracać się do tych gór Antylibanu. Do tego pierwszego stanu, jakim człowiek kiedyś był, a upadł. Ludzkość wróci się nazad do tego stanu, z którego opadła w doskonałości. To też nic dziwnego, czy psalmista mówi, Jordan wrócił się nazad. My dzisiaj, drodzy braterstwo, żyjemy w tym okresie czasu. Jak już nam dobrze jest wiadomo, że żyjemy podczas żniwa. Jak tam mówiliśmy, Jordan rozlał, tak dzisiaj ludzkość jest bardzo, ziemia zaludniona jest. Bardzo zdegradowana ta ludzkość jest. My jeszcze na razie widzimy, ona płynie do grzechu, do degradacji. Ale pamiętajmy, że jak tylko nadejdzie ten właściwy czas, to ona się z powrotem wróci. Już dzisiaj stopniowo możemy zobaczyć pewne ulgi dla tej ludzkości i to stopniowo widzimy, ona się powstrzymuje, a zostanie całkowicie powstrzymane i będzie płynęła do góry. Dalej jest powiedziane, góry skakały jako barany. Góry w Piśmie Świętym przedstawiają nam królestwa. Baran, jeżeli byśmy zobaczyli dwóch baranów, to ten cofaje się i później się rozpędza jeden drugiego, gdyby mógł, to by zabił. Często bywa tak, że się miną. Często jednak tak później się zderzą, jako barany skaczą. Czy tego nie mogliśmy zobaczyć różne wojny, a szczególnie może pierwsza i druga wojna światowa, gdzie te góry zderzały się jako te barany, zawzięte tutaj było. Dlaczego to było, ludzkość się będzie pytała. Góry żeście skakały. Czemu to było przelewanie tej krwi? Po co to było, jaka to była wielka głupota? tylko budować różne narzędzia mordercze na tego człowieka. Niedawno dopiero przeczytałem jednego żołnierza na świecie utrzymać na całym świecie. Kosztuje 16 tysięcy dolarów jednego żołnierza przez rok utrzymać. 16 tysięcy dolarów. Ile to się wydaje? Miliardy, miliardy tych dolarów. Po co to wszystko? Jaka to jest głupota? Tak ludzkość się nad tym będzie zastanawiała. No i tak. A pagórki skakałyście jako jagnięta. Pagórki nic innego, tylko republiki, które z tych wielkich gór dzisiaj po II wojnie światowej bardzo dużo powstało. Ale gdyby się ktoś przypatrzył, jak jagnięta skakają, to oni nie skaczą tak, tylko do góry podskoczy. I zamiast do przodu, to często się do tylu cofnie. Podskoczy, jemu się zdaje, że ty, ale się cofnie do tylu. Tak wyglądają dzisiejsze nawet i republiki. Te, które otrzymały swoje państwa, niepodległe państwa, czy czarni, murzyni, czy inni, im się zdawało, że oni coś wielkiego dokonają, a jeszcze gorsze zacofanie, gorsza bieda i inne rzeczy, do tylu się cofają. Barany te wielkie skaczą nawzajem sobie, gdyby mogli, to by się zniszczyli i niszczą sobie, a te jagnięta to też chcą pokazać, ale zamiast do lepszego, do tyłu. I wtedy jest powiedziane, skakały góry jako barany, spowodowały wielkie i straszne wojny światowe. Pagórki mniejsze republiki jako jagnięta skaczą do góry, w jednym miejscu stoją, a nawet się nieraz cofają. I wtedy, jak właśnie w wierszu tym czytamy, piątym, może coś ci się stało i żeś uciekł. Jordanie, żeś się na zatrucił. Jak to się stało? Cudowne rzeczy, to powietrzne stało. Będzie temat niekończący się do rozmyślania. Co to się stało? Jak się stało? Zdawało się, że wszelkie lekarstwa ludzkie, jakie ludzie sobie czynili, aby tego człowieka podtrzymać, począwszy od aniołów, którzy upadli, i wszelkie zabiegi ludzkości, które były czynione, wszystko na nie zeszło. A nie zdawało się, że już nie ma rady na to. I dzisiaj, drodzy braterstwo, z kimkolwiek porozmawiajmy, to już to nie wierzę, żeby to było, żeby ktoś powrócił do doskonałości, żeby coś było. Żeby ci ludzie z tego morza martwego, tego grobu jeszcze kiedykolwiek żyli, to jest trudny temat do wierzenia. Zdajemy sobie sprawę, że wielki, który poruszał kaznodzieja apostoł Paweł, kiedy przemawiał, to serce ludzkie poruszył. I gdy, jak nam jest wiadomo, Areopagu przemawiał, to go wszyscy słuchali. A kiedy przeszedł na temat zmartwychwstania, wszyscy go puścili. To jest za daleko. Żeby człowiek, który umarł setki, tysiące lat, i on jeszcze kiedy żył, to jest za daleko. I wszyscy go puścili. Czyli ten temat do dni dzisiejszych jest tematem bardzo trudnym, tematem delikatnym. I jeżeli chcemy powiedzieć, to nieraz gdybyśmy mówili ludziom, to jest temat bardzo trudny, trzeba bardzo wiele umiejętności i taktyki, i umieć im nasunąć na myśl, że jednak to jest rzeczą możliwą. Ludzie się o tym wszystkim będą zastanawiać, jak to się stało. W szóstym wersecie, góry żeście skakali jako barany. Ludzie będą się zastanawiać, dlaczego to było. Dlaczego te wojny istniały. Czemu ludzie nawzajem się nienawidzili. Każdy tylko stara się utrzymać swój prestiż. Swoje, widzimy, panowanie. A że miliony ludzi giną, to nikogo nic nie obchodzi. No i później, że ma jagnięta, które się skakały, i pagórki jako jagnięta. Co to za potęga, co to za siła, ich powstrzymała i wstecz wróciła, że te same nienawidzące się góry narody, że te same narody, które ginęły i szły coraz do gorszego, dowidzimy do śmierci wiecznej, a teraz z powrotem wracają do społeczności z Bogiem, z powrotem wracają do doskonałego życia, do wspólnego braterstwa, i cała ziemia będzie jedną rodziną, rodziną braterską. Jordan ma kilkakrotne znaczenie, to jest jedno, które przedstawia osądzonych potępionych. Dalej o Jordanie jest napisane, kiedy czytamy drugiej księdze królewskiej, to jest tam opisane w drugim rozdziale od pierwszego wersetu, kiedy Elias z Elizeuszem przechodzili przez rzekę Jordan. Ta historia nam dobrze jest znana, nie będziemy ją odczytywać. Tam jest opisane, że Elias z Elizeuszem wyszli z Galgal. No i przyszli wtedy później w Galgal, zatrzymali się chwilowo. Z Galgal przeszli do Betel, też się chwilowo zatrzymali, z Betel przyszli do Jerycha, a później z Jerycha poszli nad Jordan. Cały okres czasu widzimy, Eliasz się spodziewał, że zostanie zabrany. Elizeusz o tym też wiedział, synowie prorocy wiedzieli, często się zwracali do Elizeusza, czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze Pana Twego? Wiem Ci, tylko wymilcz się. No i później widzimy, kiedy przyszli nad Jordan, to Eliasz wziął płaszcz z winą i uderzył w wodę Jordanu i znów stał się cud, Jordan się rozstąpił i przeszli po sobie. Kiedy przeszli na drugą stronę, to Eliasz się zwrócił do Elizeusza, mówi tak, żądaj ode mnie teraz, czego chcesz. Pierwiej niż ja będę zabrany. No cóż ja więcej mogę żądać? Chciałbym, że ten dwójnasobny duch, który jest w Tobie, że Ty się wyróżniasz pomiędzy innych proroków, że takich potężnych proroków jak Eliaszu, no to bywały prorocy, ale Ty ich nieraz przewyższasz. Żeby ten dwójnasobny duch był we mnie, trudnej rzeczy pożądał. Ale jeżeli zobaczysz, że ja zostanę zabrany, stanie Ci się. Jeżeli nie zobaczysz, nie stanie Ci się. No i kiedy razem szli, rozmawiali, o czym rozmawiali, to jest nie jest powiedziane, ale ja myślę, że Eliasz bardzo dużo jeszcze dawał instrukcji dla Elizeusza, bo się spodziewał, co tu na ziemi jeszcze go może spotkać. A kiedy razem szli, rozmawiali, naraz usobnisty, konie listy wjechały między nich i zabrały Eliasza, wichrze do nieba jest powiedziane. Elizeusz widział i wołał, ojcze mój, jazdo moja, ojcze mój, objazdo jego. No i tak samo i więcej już Eliasza nie widział w swoim życiu. Co mam dalej iść? Nie ma nic innego, tylko z powrotem trzeba się wracać. I kiedy z powrotem się wracał, a jeszcze Eliasz puścił płaszcz swój na ziemię. Wziął ten płaszcz, przyszedł duch nad Jordan i mówi tak. Czy jeszcze jest Pan Bóg Eliaszowy? Czy już absolutnie nie wiem. Zwinął ten płaszcz, uderzył wodę i wody Jordanu znów się rozstąpiły. Czyli jak już powiedzieliśmy, na tej rzece kilkakrotnie stawały się cuda. Kilkakrotnie ta rzeka się rozdzielała. I tutaj znów jest pokazane inna rzecz. Eliasz z Elizeuszem wyszli z Galgal, jak już powiedzieliśmy. Galgal na polskie nam znaczy koło pędzące przedstawia świat. Eliasz przedstawia kościół, Elizeusz przedstawia wielkie grono. Te dwie klasy ludzi razem ze sobą wyszli. Myśmy wszyscy wyszli ze świata. Z nas będą niektórzy należeli do kościoła, niektórzy będą należeli do wielkiego grona. Kto będzie należał do kościoła, to do wielkiego grona. Nie naszą sprawą jest mój, zresztą to nie do nas należy. Są, pozostawiamy Bogu, który się na pewno nie myli i na pewno dokładnie każdego nagrodzi według jego zasług i uczynków. I kościół wielkie grono razem wyszli ze świata. Razem przyszli do Betel. Betel na polskie naznaczy się Dom Boży, przetłumaczyć. I przedstawia Zgromadzenie Ludu Bożego. I myśmy razem przyszli do Zgromadzenia Ludu Bożego. Razem się znajdujemy tutaj. I później jest powiedziane, razem przyszli do Jerycha. Jerycho znaczy się jego księżyc, miasto palm, do lepszego zrozumienia głębszych rzeczy Boże, do tego wydarzenia, które się na świecie znajduje. My to wszystko widzimy. No i razem jest powiedziane, przeszli Jordan. W tym miejscu Jordan przedstawia śmierć ofiarniczą Kościoła Wielkiego Grona. Śmierć ofiarnicza. Śmierć ofiarnicza to jest ta, która myśmy przyszli do Boga, do Chrystusa. I powiedzieliśmy, Panie Boże, na świecie wszystko zawodzi. Że wszystko przemija, świat jego i porządliwość przemija. Jedynie Ty wiecznie, Panie Boże, trwasz. I dlatego swoje Twoje myśmy przeczytali, że Ty żądasz, aby dla Ciebie oddać serce. Wobec tego ofiarujemy Ci swoje serce. Chcemy się poświęcić dla Ciebie, dla Twojego Syna, który nas odkupił, dla ludu Twojego świętego. Oddajemy nasze życie, nasze serce i wtedy jesteśmy zanurzeni w rzekę Jordan. Bo Jordan, mówiliśmy, osądzony, potępiony, śmierć przestawia. A myśmy dobrowolnie poświęcili się nie do życia, ale na śmierć poświęciliśmy się. Jordan, Chrystus dobrze wiedział, co Jordan ma znaczy, dlatego poszedł nad rzekę Jordan, tam się poświęcił. Bo tam umierając, umierał na śmierć. I tam się grzesznicy w Jordanie chrzcili i on wszystkie grzechy tych ludzi grzesznych, całego świata, bo Jordan przestaje całą ludzkość, wziął na siebie. My tak samo niekoniecznie musimy w literalnej rzece Jordan się poświęcać, ale woda Jordanu niczym się nie różni od wszystkich wód, a ta przestaje woda, często przestaje ludy, narody, języki takie spowiedzane i to przestaje nic innego, tylko śmierć ofiarniczą kościoła i grona. I jest powiedziane, że wtedy Ele zwinął plasz swój i uderzył. Tumhaszel jeszcze przedstawia moc usprawiedliwionego kościoła. Te usprawiedliwienie, które od Chrystusa myśmy otrzymali. Ta potęga tej mocy daje nam możliwość przejść tą śmiercią naszą ofiarniczą. Bo inaczej świat, zło nas od razu by zniszczyło. Tylko znajdując się pod ochroną tej krwi Chrystusowej, zasługi Chrystusowej, my przechodzimy przez tą naszą śmierć ofiarniczą. I jest później powiedziane, kiedy oni szli, rozmawiali, wódz ognisty, konie ogniste zabrało Eliasza, czyli zostanie zabranie kościoła te 144 tysiące. Dwójnasobny duch pozostanie dla klasy wielkiego grona, to jak tam Elizeusz otrzymał. Taka sama gorliwość i zapał stanie się udziałem wielkiego grona. Tak samo będą oni gorliwymi, całym sercem Bogu będą służyć, bo zobaczy, że na świecie wszystko się już wali. Wszystko zawodzi, nic na świecie nie ma trwałego. Jeszcze dzisiaj, dopóki mamy jeszcze jakiś taki względny spokój, dopóki inny, to na pewno nam się zdaje, to by się przydało i to by się przydało, wiele rzeczy. Ale kiedyś Kościół zostanie zabrany, czas ucisku będzie na świecie coraz więcej widzialny, to wtedy jedni do drugich będą mówili, bracie, siostro, tylko teraz jak rozpoczęli się poświęcenie, do końca starajmy się i wytrwajmy, bo więcej nic nam nie pozostało. Zginiemy raz na zawsze, a tak jeszcze jest szansa uratowania się przed obliczem Bożym. I powrotne przejście Elizeusza przez Jordan, kiedy uderzył, to już przedstawia rzeczywistą śmierć wielkiego grona, że w śmierci właśnie oni otrzymają te zachowane, duch im zostanie zachowany. Tamten moc tego usprawiedliwionego kościoła, czyli plaszcz Elizeusza, będzie jeszcze w dalszym ciągu skuteczny. Zasługa jeszcze z nich nie będzie zdjęta, bo kiedy Eliasz wstępował do nieba, to ten plaszcz pozostał, zasługa jeszcze pozostała. Szata widzimy kościoła, ta zasługa Chrystusa, który kościół nam posiadał, dla nich tam już niepotrzebna, ona jeszcze pozostała. Bo gdyby nie ten plaszcz Eliasza, Elizeusz by nie przeszedł sucho przez Jordan z powrotem. Tak samo, gdyby nie zasługa Chrystusa, na którym widzimy Kościół ją korzysta, dla wielkiego grona nie byłoby żadnej nadziei zbawienia. A tak jest powiedziane, że chociaż przez ogień, ale duch zostanie zachowany. Po Jordanie widzimy, Jordan przedstawia jeszcze trzecie ma znaczenie. Pierwsze, ludzkość znajdująca się pod potępieniem, znajdująca się w śmierci, osądzony, potępiony, jak mówiliśmy. Drugie, ofiarniczą śmierć Kościoła Wielkiego Grona i rzeczywistą śmierć Wielkiego Grona. I trzecie jeszcze Jordan przedstawia krew płynącą z żył Emanuela. O tym wydarzeniu to jest opisane w drugiej księdze królewskiej, w 5 rozdziale, a od 1 wierszu, tam cały rozdział jest, opisuje. Opisuje o jednym zacnym hetmanie, generale wojska syryjskiego, który imię posiadał Naaman. Był sławnym człowiekiem, bardzo zdolnym, jakbyśmy powiedzieli, generałem, no ale cóż z tego, kiedy był człowiekiem trędowatym. Choroba trądu istnieje w krajach tropikalnych, gorących w tych krajach. Raczej w krajach widzimy strefy umiarkowanej i strefy zimnej ta choroba nie występuje. I tam często widzimy ludzie trędowaci żyją. Trąd jest to choroba straszna, choroba zaraźliwa. Człowiek może żyć 20, 30, 50 lat będąc trędowatym. Może zarażać innych trądkami tej choroby. Ciało jego gnije, policzki wypadują, oczy wypływają z kołków, te inne rzeczy, a jednak organa wewnętrzne jeszcze żyją. Straszna to choroba. W dawniejszych czasach ludzie tacy byli wyganiani od ludzi czystych. Jeżeli ktoś zachorował na chorobę trądu, kaplan stwierdził, że jest choroba trądu, wyganiano takich, bo żeby nie zarażał dalej. Mieszkali ci ludzie w grobowcach, na pustyni. Jak mogli, tak się żywili. Często ludzie szlachetni, zdrowi, to na pełne miejsce przenoszono im garki, jedzenie. I ci spożywali sobie, jedli, ale te garki z powrotem nie mogli być oddawane, żeby znów się nie zarażać. I to była wegetacja, to nie było życie. Ten generał, jak nam jest wiadomo, na pewno nie był wygnany, ale był gdzieś odizolowany. Nie wolno mu było się stykać z armią, z żoną. I właśnie w tym domu tego zacnego człowieka, ale jednak nieszczęśliwego, była dzieweczka Izraelka, która służyła dla jego pani. O tym wszystkim wiedziała i pewnego razu tak powiedziała. O, gdyby pan mój udał się do ziemi izraelskiej, a tam jest taki prorok, on na pewno by go z tego trądu uleczył. A jak nam jest wiadomo, że tonący chwyta się nawet co? Brzytwi się chwyta. Czy się stanie, czy nie stanie, co mi to szkodzi? Doniosło się to do niego, ten się zwrócił w jakiś sposób do króla syryjskiego. Król napisał pismo do króla izraelskiego, że tam ci pośle mojego generała, żebyś go uzdrowił z trądu. Kiedy takie pismo przyszło, król izraelski rozdarł szaty i zale ja jestem Bóg, żebym go uzdrowił? Czy w moim kraju mało jest ludzi trędowatych? Ja bym przecież wszystkich chcę uzdrowić. Zobaczcie, czy on nie szuka przyczyny do wojny. No co ja jemu zrobię? Aby się dowiedział o tym wszystkim, prorok Elizeusz mówi, nie martw się. Przyszli mi go do mnie. No i wtedy oczywiście na pewno odległość, bo nie wolno było się stykać. No przez jakiś ty powiedziano, pojedziesz tam na Karmel, tam jest taki prorok, on cię uzdrowi. Przyjechał, wskazano mu, gdzie jest dom proroka, a prorok nawet nie wyszedł. Tylko wysłał swojego sługę, mówi tak, chcesz być zdrowym? No ktoś by nie chciał być zdrowym. Pojedziesz do rzeki Jordan, 7 razy się umyjesz, wykąpisz się w niej i będziesz zdrowy. Jakiś nawet przed tym nie był zdrowy. Ten się rozgniewa. Czy nie ma piękniejszych rzek w Egipcie? Farfar, Abana, są wspaniałe rzeki, czyste rzeki. Syryjskie, no przepraszam. Wspaniałe rzeki. A ta brudna żydowska rzeka, brudna, bo jak mówiliśmy, i ja miałbym się kąpać w tej brudnej żydowskiej rzece, nigdy. Zostałem zignorowany, wyśmiano ze mnie. Może sobie w sercu już planował, że najsłabszą tą dzieweczkę, no już nie wiem co jej zrobię, wykpiła ze mnie. No ale słudzy do niego podeszli. A jak nam jest wiadomo, bogaty człowiek, który nawet słudzy byli narażeni na to, coś się stanie, służyli mu, Panie, a cóż wielkiego on ci powiedział? Gdyby ci teraz powiedział jakąś dietę trzymać całe życie, na pewno byś trzymał. Gdyby jakieś inne rzeczy, to ty byś wszystko robił. Ale że ci powiedział, pójdziesz 7 razy, wykąpiesz Jordanię, coś wielkiego, a cóż ci szkodzi, pójść się wykąpać. Przekonali. Wtedy pojechał. Kiedy 7 razy się umył w tym Jordanie, ciało jego stało się jako ciało dziecięce. Młodszym się stał niż był. I dopiero wraca do tego proroka i chce go bardzo wynagrodzić. Prorok, drodzy braterstwo, nie przyjął tego upominku, ale później sługa ten przyjął Giezy, że później ten tron Namanowy stał się udziałem tego Giezego. Tutaj jest piękna lekcja pokazana. Ten Jordan to jest krew płynąca z żył Emanuela. Ale ktoś by mógł powiedzieć, jak to się może stać, że przecież Jordan osądzony, potępiony, a teraz krew z żył Emanuela. Tak, dlatego, że 19 stuleci temu Chrystus Pan swoim doskonałym życiem zaszczepił życie tego światu, to świat, szczepił to życie. I dlatego widzimy od tej pory ten, który był świętym, niewinnym, odłączonym grzeszników, a chociaż później był przez zakon jako potępiony, bo nawet zawisł między niebem a ziemią na krzyżu zawisł, I dlatego, drodzy braterstwo, ta krew płynie już 19 stuleci. Z Golgoty ona płynie. Ona już leczy nas, uleczyła. Wiele naszych braci apostolów uleczyła i nas dziś uleczyła. Myśmy w tym Jordanie, w tej krwi się zanurzyli. Całym sercem uwierzyliśmy to, co Chrystus dokonał 19 stuleci. Ale ta sama krew będzie skuteczna w czasie tysiąclecia. Wtedy to, kiedy prorocy powstaną, bo Elizeusz w tym miejscu już przestaje proroków Starego Testamentu, bo on z powrotem przeszedł na ten zachodni brzeg Jordanu, gdzieś pokazany czas tysiąclecia, prorocy kiedy powstaną, a ludzie wszyscy grzeszni, zdegradowani, które zechcą żyć, dla nich innego wyjścia nie będzie. Tak Naaman, aby żył, musiał się siedemkroć wykąpać w Jordanie. Tak ludzkość będzie się zwracała do proroków, co nam trzeba czynić, aby się mogli otrzymać życie wieczne. Co mamy czynić? Oni tylko powiedzą, idźcie do Jordanu, uznajcie ofiarę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, przyjmijcie siedemkroć całym sercem. Zanurzcie się w to, a będziecie żyli, jeszcze bardziej będziecie żyli, bo będziecie wiecznie żyli. Dlatego też, drodzy braterstwo, będą tacy, które z tego skorzystają, ale będą tacy, jak ten pierwszy powiedział, czy nie ma piękniejszych rzek syryjskich, Abana i Farfar. Ta Abana i Farfar, braterstwo, przedstawia ludzkie teorie o odkupieniu i nawróceniu człowieka. Najróżnorodniejsze teorie, które na pozór zdaje się bardzo piękne, szlachetne. Ale ta teoria boska, że Pan Bóg musiał posłać swojego Syna umiłowanego, jednorodzonego, musiał się narodzić na tą ziemię, przyjść, musiał tutaj cierpieć, być zabitym, ukrzyżowanym, wzbudzać, żeby tego człowieka wzbudzić, to jakieś to te nie do przyjęcia. Jakieś to krwawy ten Pan Bóg, jakieś to jakieś nieprzyjemne. Co to za Bóg, że swojego Syna umiłowanego tak posłał? Dlatego te teorie, drodzy braterstwo, dla ludzi dzisiaj wydaje się nie do przyjęcia. Ale jednak znajdą się i tacy zaraz słudzy tej ludzkości, które powiedzą, a co wam szkodzi? Skorzystajcie. No i rzeczywiście jeden skorzysta, drugi. I wtedy cały rodzaj ludzki pójdzie i będzie się zanurzał w rzece Jordanu. Być może nawet, że pewien chrzest będzie czyniony, lecz będzie chrzest na pewno nie w śmierć, ale do życia, a tym samym zasługi naszego Zbawiciela będą przechodzić na tych wszystkich, którzy zechcą z tego życia. Bo tam doskonałe życie, jak już powiedzieliśmy, zostało zanurzone. Tam już życie jest w tym Jordanie, tej krwi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Idź, 7 razy umyśl Jordanie, całym sercem uwierz, drogocenną krew naszego Zbawiciela, a będziesz zdrowy i będziesz wiecznie żył. Dlatego też apostoł Paweł w liście do Żydów 9 rozdziale, a weźmiemy sobie 14 wersecie, mówi tak: jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych w posłuszeniu Bogu żywemu. Tak mówi apostoł Paweł, bo mówi z powyżej, że jeżeli krew wolów i cielców pewne rzeczy gładziła i na pewien okres, jakoż daleko więcej krew Chrystusowa. Idź, skorzystaj z tej krwi, umyj się, który przez Ducha Wiecznego, mówi, który samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze. Bo sumienie ludzi zostało zgwałcone. A apostoł Jan mówi, jeżeli cię sumienie potępia, to daleko więcej, co Pan Bóg cię potępia. I człowiek w swoim sumieniu nie może się przybliżyć do Boga. Adam, kiedy zgrzeszył, to jest sumienie go potępiało, krył się. I dlatego mieliśmy, drodzy braterstwo, sumienie człowieka, czyste sumienie, to przybliża go zawsze do Boga. I możemy zobaczyć, jeżeli ktoś naprawdę w sumieniu jest szlachetniejszym człowiekiem, prędzej prawdę zrozumie, przybliży się. Albo przynajmniej, jeżeli się już nie poświęci, to przynajmniej jakoś inaczej. Tylko człowiek z degradowanym sumieniem, jak najdalej od tego, Boga tym bardziej sumienie potępia, kiedy słyszę wspaniałe słowo boskie. Oczyści sumienie waszych uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. Czy znów tak samo to się nie odpowiada temu Naamanowi, który później, kiedy Elizeusz nie chciał przyjąć ten dar, to mówi tak, proroku, Jeżeli już nie chce, żeby ja Cię wynagrodził, bo to się nie da wynagrodzić. Krew Chrystusowy nie da się za pieniądze kupić ani wynagrodzić. Apostoł Piotr mówi, nie złotem ani srebrem jesteście wykupieni, ale drogocenną krwią naszego Zbawiciela. Jeżeli Ty, proku, tego nie chcesz, to pozwól mi, że ja tu właśnie gdzieś spod Twego tego domu z ogródka wezmę sobie tej ziemi, nakopię na dwa muły, na dwa zwierzęta, ile będę tylko mogli wyciągnąć. Ja tą ziemię zawiozę do swojego domu, swoim najprzedniejszym reprezentacyjnym jakimś pałacu ją pościelę. I wtedy będę klękał i łączył się z Tobą i z tym narodem. Już ja jestem człowiekiem wierzącym. Ja już nie chcę służyć temu Bogu, który do tej pory służyłem. A jeżeli by nawet kiedyś się przyszło, bo Ty wiesz, jaki król nasz jest despotyczny, a jaki święty uroczysty powiedziałby tak, generale, to z jednej strony, a z drugiej strony ktoś poprowadzi mnie do Boga mojego Refama, abym się tam pokłonił. To ja będę musiał iść. Ale ja już temu wierzyć nie będę. Niech mi to zostanie przebaczone. I oczywiście wziął sobie tej ziemi i Naaman już był innym człowiekiem. Dlatego też apostoł Paweł wyraża się takimi słowami. A dalekoż więcej krew Chrystusowa, która oczyści sumienie wasze, któreście służyli przedmiotom martwym, ale teraz będziecie służyli prawdziwemu Bogu. Tak też rodzaj ludzki nadejdzie taki wspaniały czas, weźmie sobie tej trochę ziemi, ziemi, które prorocy kiedyś żyli, tej ziemi z tego społeczeństwa Kościoła, które żyło, nauki prorockie, nauki Kościoła, i oni razem będą się łączyli przez tego wlecznika Kościoła Olimpionego, przez proku ze swoim Bogiem. A nawet gdyby kiedykolwiek coś jeszcze będą mieli, zgrzeszymy, jakieś widzimy poprzednie, dawniejsze życie, coś się odezwie, grzech, niech nam to nie będzie przepamiętano i wierzymy, drodzy braterstwo, że nie będzie pamiętano, bo krew Chrystusowa oczyszcza od wszelkiego grzechu. Nawet największe przestępstwa, jeżeli go ktoś poczynił, a jeżeli będzie z celem serca zbliży się do niego, zostanie mu podarowane. Dlatego też kończąc, dał mu Ojciec Niebieski, że jak zastanawialiśmy się, prawda, nad tą rzeką, która w zasadzie zdaje się, no czymś ona się różni od innych rzek, a jednak Pismo Święte nie wspomina, bo w niej są pokazane piękne obrazy. Te obrazy, żeby pozostały zawsze nam w pamięci. Że w pierwszym rzędzie przedstawia całą ludzkość potępioną, w drugim rzędzie wieku Ewangelii przedstawia śmierć ofiarniczą Kościoła, który my przechodzimy wielkiego trona, ale nadejdzie taki czas, że ta sama rzeka będzie przedstawiać wielką krew, sprawiedliwą krew, świętą krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, i z tej krwi wszyscy skorzystają, a ci, którzy skorzystają, będą żyli wiecznie i tego życia w naszej istocie.